Radio Capital.
Witam Państwa w kolejnej godzinie szumu. Z tej strony Karolina Plinta i dzisiaj rozmawiam z dwoma artystkami, właściwie takim duetem artystycznym, Olgą Dziubak i Jolantą Nowaczyk, które tworzą razem duet In Rejected We Trust. I tenże wspaniały duet ostatnio stworzył we współpracy z innymi artystami i artystkami wystawę w Galerii Arsenał w Poznaniu. Wystawa nazywa się Rejected Proposals. Można ją oglądać, no, otworzyła się 9 lipca i można ją oglądać do 5 września. Cześć dziewczyny.
Cześć.
No i może na początek wytłumaczycie naszym słuchaczom, o co w ogóle chodzi w tym jakby idei duetu In Rejection We Trust.
No tak, o co chodzi? To wzięło się z tego, że stworzyłyśmy open call Rejected Proposals chwilę po naszym ukończeniu studiów. I to był open call na odrzucone projekty. I to była nasza reakcja na zastaną rzeczywistość po studiach. Ta nazwa sama In Rejection We Trust jest trochę parafrazą jakby tego, co znajduje się na banknocie dolara i określa ten taki kapitalistyczny sen, z którym związana jest rywalizacja, same też konkursy, właśnie paradygmat kariery. No i my jakby zawieszyłyśmy temu odrzuceniu, pokładamy w nim ufność i jest to reakcja na absurdy systemu artystycznego, ponieważ wychodzimy z tego założenia, że sztuka to nie igrzyska. Na samej olimpiadzie, jak się okazuje, też można być odrzuconym z powodów formalnych, co spotkało teraz pływaków i pływaczki.
Ale polskie? Zaraz, bo ja się nie orientuję. Nie śledzę wydarzeń sportowych. Wystarczy mi sztuka w zasadzie. Już jestem tak nasycona tą konkurencyjnością w sztuce, że już sport sobie darowałam.
Tak. Okazało się, że osoby, które przygotowywały się przez długie lata do olimpiady po prostu z powodów formalnych, niedopełnienia jakichś papierów, musiały stamtąd wyjechać tuż po złożeniu przysięgi olimpijskiej. Więc totalna jakby porażka i nawet nie mogą przegrać jakby tych igrzysk. Nie wiem, czy to jest jakaś metafora do naszego projektu, raczej nie, ale jest to ciekawostka na pewno. Ale jakby mówiąc też o samym jakby powstaniu tej naszej wspólnej idei, to dużo rozmawiałyśmy o możliwościach właśnie przetrwania po studiach i dostałyśmy też taki pełny po prostu bagaż związany z edukacją, który opierał się na przeglądach w pracowniach, przeglądach portfolio, nominowania artystów i artystek do konkursów, ale też taką presję, którą nakładają na studentów akademicy, też często, którzy są artystami. I też już podczas studiów byłyśmy współautorkami listu do jednego z największych polskich konkursów, gdzie jakby analizując regulamin i zasady i też opierając się na uczestnictwie naszych kolegów i koleżanek, po prostu postanowiliśmy stawić opór jakby takim, a nie innym zasadom, o których może powiemy trochę później dokładnie, co tam jest nie tak. Ale też miałyśmy bardzo dużo rozmów z innymi osobami po edukacji artystycznej, które rzeczywiście mierzą się z jakimś rodzajem porażki i zawodu nad tym, jak wygląda świat sztuki obecnie, taki jaki zastaliśmy. I znaleźliśmy dużo jakby też alternatyw funkcjonowania, które wydały nam się bardziej przyjazne, interesujące. Tak.
A możecie też powiedzieć o waszych własnych doświadczeniach z konkursami? No bo jakby aplikowałyście na jakieś. Mówił się, że szkoła wam dała pewien taki bagaż doświadczeń, ale także jak się jest artystką, to także się działa jakoś tak poza szkołą.
No ja przyznam, że nie mam zbyt dużo doświadczenia, jeśli chodzi o takie tradycyjne konkursy. Może z tego to wynika, że też podczas studiów zawsze czułam, że moja praktyka artystyczna nie jest wystarczająca sexy dla jakichś konkursów, która jest bardzo często totalnie zdematerializowana i opiera się na jakichś drobnych ingerencjach w zastaną rzeczywistość. Dlatego też jakoś nigdy nie czułam, że miałabym jakieś szczególnie szanse. Ale faktycznie no, zdarzało mi się uczestniczyć wielokrotnie w jakichś takich, aplikowałam o stypendia, o granty, o rezydencję, więc jakby znam ten proces w ogóle aplikowania i wypełniania niekończących się wniosków i formularzy i dopasowywania ciągłego portfolio do różnych wymagań, zmieniania z 5 zdjęć na 10 i tak dalej. Też na wystawie zresztą pojawiły się moje dwa listy odrzucone z Młodej Polski, które dwa razy zostały odrzucone i te listy zresztą nie, w treści nie równią się niczym, tylko różnia się nazwa ministerstwa, które w tym roku się zmieniło na chyba Ministerstwo Kultury i Sportu, tak? Dobrze mówię? Już teraz nie pamiętam, ale te listy są w zasadzie identyczne, tylko różni się tam data, kolejny rok i tylko zmiana nazwy ministerstwa.
Olga, jakie są twoje doświadczenia?
No ja brałam udział w jakichś takich konkursikach czasem, ponieważ moją praktyką podczas studiów w dużej mierze było malarstwo i zajmowanie się obrazem. Więc jakby zdarzało mi się wysyłać te zgłoszenia. Tak, bardzo sexy, bardzo, bardzo kapitalistyczna praktyka, od której w sumie odchodzę z pełną świadomością, ale tak, byłam nominowana przez uczelnię do konkursu Geperta. To było dosyć ciekawe doświadczenie konkursowe. Wydaje mi się, że nominacja jednej osoby z całej akademii przez tak zwanych ekspertów nakłada dosyć dużą presję na młodych twórców. No i jakby ten konkurs skończył się jakąś tam małą gratyfikacją pieniężną, więc zwróciła mi się kasa za produkcję tej pracy, dojazd. I teraz aktualnie mam taką możliwość wsparcia przez miasto Warszawa. Jestem na stypendium artystycznym, które jest dosyć, ma dobre dosyć warunki. No i myślę, że jakby jeśli mielibyśmy iść w stronę dofinansowania, to raczej właśnie byłyby to stypendia na twórczość, tylko musiały być trochę lepiej dystrybuowane. Ale rzeczywiście udało mi się pozyskać takie środki w ramach projektu, nad którym pracowałam już od roku wcześniej.
No to nieźle. Jednak coś te konkursy dają i zastanawiam się jakby skąd, dlaczego macie takie negatywne też na przykład podejście do konkursów, bo to wybrzmiewa w takim wstępie do tej wystawy w Poznaniu, że tam też pojawia się ten problem konkursów, że one nie działają. I same powiedziałyście też, że no sztuka to nie jest olimpiada, ale na przykład mi się wydaje, że trochę jest to olimpiada. I że ten problem rywalizacji i hierarchii jest jakby no, częścią tego obiegu sztuki.
No mi się wydaje, że tak jest faktycznie w takim paradygmacie, w którym jakby zostałyśmy też wrzucone może nawet bez nasze pokolenie, może nawet bez naszej zgody w zasadzie. I coraz częściej jednak obecnie akurat ta wystawa się otworzyła w momencie, kiedy trwała w Polsce dyskusja na temat konkursów, jak wiemy, no, dyskusja w przestrzeni internetowej. No i my trochę podchodzimy z taką nadzieją, że jednak ta rywalizacja, o której ty mówisz, która jest wpisana w tą rolę artysty i pracę artysty, jednak zaczyna się trochę zmieniać. Młodsze pokolenie już chyba jest trochę zmęczone tym, że jest wystawione, tak, musi po prostu rywalizować samej ze sobą. I faktycznie te gesty oporu coraz częściej się pojawiają i zresztą one też się pojawiają na naszej wystawie. Je wkluczałyśmy w nasze badania artystyczne i śledziłyśmy je na przestrzeni ostatnich lat. Więc jakby faktycznie jest to wpisane, ale z drugiej strony to młodsze pokolenie coraz bardziej dostrzega to, że już enough is enough. I wydaje mi się, że właśnie tego typu wystawa czy kolejne dyskusje powinny po prostu doprowadzić do zmian takiego wektora między artystami, artystkami, a organizatorami i sponsorami i też przewartościowania trochę tych relacji, żeby po prostu ci artyści nie stawali się w ostatnim, gdzieś tam jakimś takim ostatnim ogniwem w tym łańcuchu pokarmowym, tak? Więc wydaje mi się, ja jestem jakby trochę, jestem pozytywnie jakby nastawiona, jeśli chodzi o przyszłość i wydaje mi się, że może nie w Polsce, jeszcze nie, ale jednak na świecie są widoczne zmiany, które działają na korzyść artystów i artystek, tak? I chodzi po prostu też przez naszą wystawę, chcemy wydobyć taką dyskusję gdzieś tam na światło dzienne i żeby ona faktycznie miała szansę może wypracować jakieś nowe praktyki, a być może też zachęcić nawet samych organizatorów konkursów do przemyślenia tego i może jakichś zmian w przyszłości, więc zachęcamy organizatorów do obejrzenia naszej wystawy w poznańskim Arsenale, bo myślę, że warto, jeśli jest się uwikłanym w taki system właśnie konkursowy.
Tak, bo mi się też wydaje, że to, co Jolanta podkreśla, jakby ważne jest to, że my rozmawiamy, jakby krytyczki są zainteresowane tym tematem, artyści, artystki też rozmawiają o tych problemach jakby związanych zwłaszcza z nadprodukcją tych wniosków, grantozy i poświęcenia się papierologii, aplikowania. Ale tak naprawdę to generują jakby organizatorzy i sponsorzy, czy galerie i instytucje, które wspierają takie działania. I też nie do końca to jest tak, że rolą artystów jest zbudowanie tego systemu, bo artyści są graczami, którzy są równie ważni jakby jak organizator, tylko en final oni są na samym końcu, jakby branie udziału w jakichś konkursach i inicjatywach zawsze rodzi pytanie jakby o sens, o cel, ale także o to, kto jest zwycięzcą, bo czy jakby ta osoba, która dostanie grant albo nagrodę w wysokości 60 tysięcy jest zwycięzcą, czy ten sponsor, który daje logotyp i jakby organizuje cyklicznie jakiś konkurs. To są jakieś takie kwestie związane właśnie z późnym kapitalizmem, w którym żyjemy, który niekoniecznie może właśnie ułatwia debiut czy pomaga w karierze, tylko wręcz przeciwnie, jakby wikła nas w różne uwarunkowania systemowe.
Właśnie, przepraszam, że ci przerwę, bo jeszcze docisnę. Jest w tym takim waszym statemencie kuratorskim, że konkursy tylko dają złudzenie uczestnictwa w obiegu artystycznym i finalnie nie przynoszą zbyt wiele korzyści. No i tak myślicie, że finalnie jakby nie ma tych korzyści? No bo jakby na przykład jak zobaczymy, nie wiem, tutaj odnieśmy się do ostatnio dyskutowanej artystycznej podróży Hestii, no to jak ja tam uczestniczyłam i śledziłam tą dyskusję, no to pojawiały się raczej argumenty, że Boże, ile ten konkurs daje. I to nawet sami artyści mówili, że niesamowite i że ta współpraca tyle trwa i taka pomoc. I nawet było takie jakby też groźby, że jakby krytyka zaskutkuje tym, że ci artyści to tyle stracą i w ogóle. Mhm. No więc jakby jest zupełnie inna narracja też.
No, myślę, że tym, którym się udało gdzieś tam dostać na tą, w tej drabinie gdzieś tam wysoko, być może mają właśnie inne tutaj jakąś opinię i też o to chodzi, żeby dyskutować o tym, żeby to się nie odbywało gdzieś tam na w kuluarach, tak, albo na prywatnym Facebooku u kogoś, tylko żeby właśnie była taka dyskusja, gdzie faktycznie wszyscy by razem usiedli z tymi wszystkimi osobami uwikłanymi w to i o tym porozmawiali, ale jeśli chodzi o to, że oni coś zyskują, no faktycznie, ale trzeba o tym pamiętać, że to jest jednak bardzo mały procent artystów i artystek, którzy w ogóle po pierwsze dostaną się do jakiegoś finału konkursu, bo tych zgłoszeń jest na pewno bardzo, bardzo dużo osób, które nigdy się nigdzie nie dostaną, a potem tylko jedna osoba na przykład wygra sobie wycieczkę gdzieś, tak? Więc no, mówimy tutaj o bardzo małym procencie tych osób, które dostają takie wsparcie, a po drugie jest to też chwilowe wsparcie, na pewno niedługotrwałe i wydaje mi się, że to jest istotna różnica, jeżeli to jest jakiś jednorazowy zastrzyk gotówki, chwilowa widzialność, a na przykład jak stypendia, jak Olga tutaj mówiła, faktycznie długofalowe wsparcie, które pomaga skupić się na swoich badaniach, na przykład artystycznych, różnego rodzaju strategie, które pozwalają na to, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na produkcji jakiejś kolejnej pracy, dlatego że wymaga tego konkurs, tylko faktycznie zgłębić się w jakiś temat, który nas interesuje i produkować wiedzę, tak? Więc to jest też istotne, że takiego wsparcia jest bardzo mało i konkursy no, takiego wsparcia jakiegoś no, dają na pewno tą chwilową widzialność, tylko pytanie, jak to się przekłada na dłuższą metę. Czy one są w stanie po prostu zapewnić wsparcie kuratorskie i finansowe, tak żeby ta praktyka faktycznie mogła się rozwinąć no, długofalowo.
My też przeprowadziłyśmy ankietę wśród artystów i artystek. Głównie odpowiedzieli artyści wizualni i rzeczywiście jakby z wyników jasno wynika, że te plusy są dużo mniejsze niż minusy. I w pytaniu otwartym osoby mówiły o jakby zmęczeniu grantozą, o poświęcaniu po prostu bezpłatnych godzin na przygotowanie aplikacji. Podawali też jakieś takie aspekty typu demokratyczny charakter i możliwość wyjazdu w inne miejsca i networking. Ale rzeczywiście jakby tych negatywnych aspektów, takich jak na przykład wkładanie własnych funduszy w udział, było o wiele, wiele więcej. Też co ciekawe, jakby wcale nie tak duży odsetek osób dostaje finalnie te stypendia czy wygrywa w konkursach. A Nagrodą Marzeń, gdzie odpowiedziało nam w ogóle ponad 50% respondentów, były pieniądze. I to też uwidacznia jakby systemową biedę. I to, że jesteśmy zmuszani po prostu do udziału w tego typu działaniach, żeby mieć jakąś perspektywę w ogóle bytu. I ta szansa na wygraną, jakby szansa na sukces i obliczenie tych wyników, ono jest po prostu niewymierne, ale też my nie znamy innego systemu. One się dopiero mogą wyklarować, więc to jest jedyna też droga, żeby na przykład się utrzymać w sytuacji
obecnie
prekarnej.
Obecnie jedyna droga. Ale to, co bym chciała powiedzieć, że w tej ankiecie bardzo ciekawe było to, mieliśmy pytanie, ile czasu poświęca się na wypełnienie jednego takiej aplikacji i tam większa część, nie pamiętam ile to był procent, ale większość osób odpowiedziało, że parę dni poświęca na, to nie było godziny, tylko parę dni, co wiąże się oczywiście no, z researchowaniem w ogóle, o czym jest ten konkurs, tak, dopasowaniem swojego pomysłu, jakiegoś projektu i tak dalej, więc jakby ta relacja pomiędzy ile w ogóle czasu, energii i swoich środków należy poświęcić na jakąś małą szansę, że będzie miało się z tego jakiś zwrot, to jest po prostu jest to duża dysproporcja i to faktycznie wyniknęło z tej naszej ankiety, która właśnie jest też na wystawie pokazana, są wyniki tej ankiety.
Tak, dokładnie 40% poświęca więcej niż kilka dni. I jakby obrazuje to ten nakład darmowej pracy. To nie jest tylko problem artystów, ale także kuratorów. Post Brothers w wywiadzie, który przeprowadziłyśmy w ramach naszych badań do wystawy, też mówił o tym, że właśnie przygotowanie wystawy i propozycji zajmuje ogromną ilość czasu, researchu i dalej kuratorzy nie wiedzą, czy będą wybrani. Oczywiście są instytucje, które zaczęły płacić za wstępne przygotowanie programu, jednak dalej jakby w perspektywie innych sektorów pracy to jest totalnie niewspółmierne.
No jeśli mówiąc o tym, że jak przygotujesz taki jeden projekt pod jakiś konkurs, który ma specyficzny temat, to raczej rzadko się zdarza, że wykorzystasz go znowu, tak? Że nie rzadko po prostu możesz zrobić recykling tych idei, bo po prostu przygotowujesz to pod jakieś wymagania instytucji, które ma określony temat, określone miejsce, jakieś site specific projekty i tak dalej. Więc po prostu to jest ogrom pracy, która gdzieś tam potem przepada w czeluściach naszych dysków.
No tak, ja może tylko tak słowem dodam, że jest taki artysta, który swoją drogą też brał ostatnio udział w artystycznej podróży Hestii, Adam Kozicki, który zaproponował recykling właśnie odrzuconych projektów i można chyba tworzyć taką bazę, można będzie sobie za zgodą uczestników wybierać, w sumie może tam zajrzeć. Gotowa pula, no i powstała jeszcze, wcześniej prowadziłam książkę, czy jakby rozmowę o książce Łukasza Surowca, Marty Romankiew i Łukasza Trzcińskiego i oni też zebrali, zrobili taką całą publikację o tych wszystkich wydarzeniach, które się nie odbyły, czy propozycjach.
Tak, tak. Marta nawet odwiedziła naszą wystawę i był performance, podczas którego można było nabyć właśnie tą publikację, darując pieniądze, więc był taki mały kolab właśnie z nimi. Więc bardzo dobrze, że takie projekty powstają. Bardzo dobrze.
Tak, też w perspektywie Adama zrobiłam tą inwigilację podczas otwarcia oczywiście wiadomej wystawy. I to jest bardzo ciekawe, że on też ma takie tam taki wizualny jakby wydźwięk takiego ministerstwa, które zajmuje się tym zbieraniem. I też ma to znamiona polityczne, bo nas też, jak skończyłyśmy studia, zaniepokoiły jakby nastroje i narastająca też jakaś atmosfera cenzury, która zaczyna się wydarzać, może nie z perspektywy władzy, ale miejsca i artystki, artyści czy kuratorki same się cenzurują.
No tak, i taki moment cenzury i stresu okołocenzorskiego też chyba nie pomaga w dyskusjach o stosunkach pracy. No i właśnie, co sądzicie, czy w obliczu trudnej sytuacji politycznej, no ministerstwo, jakby na przykład granty od ministerstwa, to też jest trudna sprawa. Ja się starałam w tym roku otrzymać, ale po obejrzeniu listy nominantów, ci, którzy zostali nagrodzeni, to jakoś tak nie miałam złudzeń. Tak myślałam, że chyba jakby zły generalnie pomysł, miał jakiś zły projekt, bo po prostu zupełnie inne kryteria. No i w takim wypadku jakby, nie wiem, co, jak prowadzić tą dyskusję na przykład, żeby ona była faktycznie produktywna, a nie zatrzymywała się na przykład na takich dyskusjach pod tytułem Boże, no musimy trzymać się razem. I jakby nie narzekać, tylko tworzyć jakiś front obrony starego dobrego ładu.
No. Co nazywasz starym ładem? Bo dla mnie to jest problematyczne.
Stary unosi nowy ład, jakby. No to, czy wiecie, no to ja mam na myśli może taki status quo. Wiecie, że są jakieś nie wiem, sytuacje takie zastane, nie wiem, siatka konkursów, jakieś tam instytucje, ludzie, którzy nadzorują tymi instytucjami, projektami i tak dalej. Powiedzmy takie, ten jakby usystematyzowany obieg z reprezentacjami w postaci instytucji i osób. No i na przykład możemy założyć, że nie wszystko w tym obiegu jest ok, chcemy dyskutować, no ale jest zagrożenie, bo tutaj mamy złego pana ministra, więc musimy, nie możemy dyskutować o tym statusie quo. Nie możemy go podważać.
Dobra, to ja może zacznę. No przede wszystkim jakby orzekanie o sztuce i jakieś możliwości dla twórców powinny być oddane w ręce specjalistów, co nie jest oczywiste, jak się okazuje, na tej stopie, zwłaszcza ministerialnej. No, czego dowodem jakby są wyniki różnych konkursów, ale dodatkowo jakby już wcześniej to wsparcie systemowe zawodziło, ponieważ ono, ten regulamin nie zmieniał się przez długich kilka lat i na przykład Fundacja Luelu Art Brut Now w wywiadzie powiedziała, że jakby dla sztuki outsiderów nie ma jasnych kategorii, gdzie aplikować o grant, a to są osoby, za których takie prośby musi składać kurator czy opiekun. I co, są pojęcia sztuki ludowej, jakby to nie jest sztuka ludowa, a na kategorię sztuki, tak zwanej sztuki, tak, wysokiej przez, tworzonej przez elity zapewne, już w ogóle żartując z tego i trzymając dystans, też oni jakby nie mieszczą się w tych kategoriach. To są osoby, które tworzą nie dla obiegu, tylko dla siebie, ale robią wyjątkowe rzeczy i też potrzebują wsparcia, które jest bardzo trudno uzyskać. Tak samo jakby wiek jest tym ogranicznikiem. Jest bardzo dużo ograniczników, które są po prostu systemowe, i wynikają z tego przeświadczenia o wczesnym debiucie, o tym, jak wygląda edukacja. One są, nie są horyzontalne po prostu. Jakby też z założenia jakiegoś feministycznego, one są w ogóle nieprzystające do zmian, które się teraz dzieją w społeczeństwie i nie są zgodne z dostępnością, która teraz jest, stała się bardzo ważna dla instytucji sztuki.
No właśnie, ale Karolina, bo ty pytasz też o to, jakby jak dalej toczyć tą dyskusję i jakby co dalej. No i może tutaj warto powiedzieć też o tym, że my w ramach swoich badań przeprowadziłyśmy różne wywiady z osobami, które są, istnieją w tym polu sztuki i funkcjonują. To był, może od razu wymienię i przy okazji podziękujemy im serdecznie za ich czas i podzielenie się swoimi doświadczeniami, czyli to był Małgorzata Szefer, o której właśnie Olga opowiadała, która jest badaczką outsider artist, Jura Bilej, który jest artystą wizualnym, Karolina Babińska, artystka wizualna, Post Brothers, czyli kurator, który często występuje w roli właśnie członka jury, oraz Weronika Czechowa, czyli członkini Towarzystwa Jędzicho Halupeckiego w Pradze, który organizuje konkurs dla młodych artystów. No i co właśnie zmieniać? No, może tutaj należy powiedzieć, że zaprosiłyśmy też do tych rozmów organizatorów nagrody Hestia, artystyczna podróż Hestia. No i nie byli zbytnio skłonni do tego, żeby ten dialog z nami prowadzić i udzielić nam wywiadu, co w ogóle dużo wskazuje na to, jakby, jakie mają do tego podejście. Tak? I moim zdaniem instytucje w ogóle, nie tylko konkursy, ale instytucje sztuki jako takie powinny być samokrytyczne wobec siebie i też wobec jakby swoich struktur, swoich programów, jakie prowadzą, i przyglądać się im i ewoluować. No i też ewaluować w takim sensie właśnie, żeby były bardziej przystosowane do obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej, która się dosyć szybko zmienia, jak widzimy po prostu w dyskusjach, tak, na temat różnych konkursów. Więc tutaj może bym tylko jeszcze powiedziała, że właśnie tego typu praktykę właśnie prowadzi konkurs Halupeckiego w Pradze, tak, który po prostu się bardzo uważnie przygląda tym zmianom i starają się po prostu ten konkurs zmieniać i dopasowywać. I zresztą oni z entuzjazmem przyjęli zaproszenie do wywiadu, ustaliłyśmy po prostu datę w ciągu tygodnia i Weronika Czechowa była podekscytowana w ogóle, że taki projekt powstaje, który eksploruje ten temat konkursowości i rywalizacji. A nawet co więcej, miesiąc przed naszą wystawą otworzyła się właśnie duża wystawa w Pradze, gdzie byli zaproszeni kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt artystów czeskich, którzy zajmują się, znaczy, którzy po prostu zrobili pracę na temat konkursów. I było to w ogóle fantastyczne doświadczenie zobaczyć, jak te wszystkie wątki gdzieś tam się przecinały też z tymi, które u nas się pojawiły, czyli właśnie te nawiązania na przykład do sportu, czy te różnego rodzaju gesty oporu i tak dalej. A ponadto także w tym roku wydali publikację, która jakby podsumowuje zeszłą edycję konkursu, a w niej znalazły się także teksty krytyczne różnych osób, przede wszystkim jakby z tego pola czeskiego, które analizowały właśnie ten temat i zajmowały się nawet przyszłością konkursów, czyli to, jakby one mogły wyglądać. No, czyli takie podejście po prostu no, świadczy o ich postępowości i jakiejś tam progresywności, której wydaje mi się, że na polskim poletku trochę jeszcze brakuje. I właśnie to tylko dyskusja i jakaś taka wzajemny szacunek do siebie nawzajem po prostu może wytworzyć jakieś nowe wartości.
Dobrze, Jolanta, ty rozumiem, że nadal mieszkasz w Pradze, tak?
Tak, zgadza się.
I stąd też to porównanie, a może dla naszych słuchaczy, bo zakładam, że nie każdy może wiedzieć, na czym polega rewolucjonizm ostatnich edycji konkursu Jidricha Halupeckiego, który, dodam, jest najważniejszym i właściwie jedynym konkursem dla artystów, powiedzmy, młodo-średniowiecznych z Czech. I czy możesz naszym słuchaczkom i słuchaczom powiedzieć, jakby co tam się wydarzyło takiego interesującego?
To już jest właściwie druga edycja, w której finaliści odrzucili w ogóle nagrodę główną, postanowili się nią podzielić po prostu. Także tutaj to jest też trochę inny charakter tego, bo nagrodą główną jest wyjazd do Nowego Jorku chyba był, a następnie są też jakby różnego rodzaju takie małe nagrody typu wystawa solowa w jakiejś lokalnej galerii gdzieś tam w Czechach, nie zawsze też odbywa w Pradze. Więc już po raz drugi zresztą finaliści stwierdzili, że po prostu nie chcą uczestniczyć w takim tym ostatnim jakby stadium tego konkursu, czyli po prostu osoby, było chyba 5 podmiotów nominowanych i po wystawie konkursowej, która zawsze oni tworzą jakieś w ogóle nowe rzeczy na tą wystawę, stwierdzili, że po tej wystawie po prostu już nie chcą uczestniczyć w tej dalszej konkurencji, tak? Ale myślę, że tutaj jakby w ogóle rewolucyjne, no nie wiem, czy to jest dobre słowo rewolucyjne, ale no właśnie bardzo progresywne jest to w ogóle, jak to Stowarzyszenie Halupeckiego funkcjonuje. Oni faktycznie starają się długofalowo wspierać swoich artystów i pomagają im, na przykład praca nad taką wystawą trwa cały rok i pomagają im nie tylko jakby finansowo czy logistycznie, ale też mają opiekę kuratorską, tak? Więc mogą przez cały rok po prostu prowadzić dialog i się rozwijać w tym kierunku, czy właśnie na przykład mają zapewnione różnego rodzaju, jeszcze mniejsze gdzieś tam wystawy, są organizowane dyskusje, panele dyskusyjne, jakieś spotkania, więc to jest jakby cały w ogóle jeszcze otoczka, ono to się nie skupia tylko i wyłącznie na takim krótkotrwałym działaniu, że jest konkurs, wygrywa jedna osoba i fajrand, tylko faktycznie jest po prostu bardzo dużo różnych się rzeczy dzieje dookoła tego i to się zaczęło właśnie zmieniać, odkąd Karina Kotowa przejęła stery parę lat temu tego konkursu, który był taki dosyć tradycyjny i konserwatywny i właśnie dzięki niej po prostu to zaczęło zupełnie inaczej funkcjonować.
Chciałam się jeszcze dopytać, bo wspominałyście o ankiecie, ale możecie mniej więcej powiedzieć, jaka to była grupa, ile osób tą ankietę, którą wy przeprowadziłyście na potrzeby wystawy, ile w niej wzięło udział osób, co to były za osoby, w jakim wieku i tak dalej, żeby było wiadomo.
W tej ankiecie wzięło udział 90 osób. My nie pytałyśmy o wiek i płeć specjalnie właściwie, bo zależało nam na takim ogólnym widoku. Pytania były bardzo jakby proste i odnosiły się bezpośrednio, czyli jak często aplikujesz, na jaki rodzaj konkursu czy open calla, ile czasu spędzasz nad przygotowaniem aplikacji, ile odpowiedzi kończy się sukcesem, jaka jest twoja wymarzona nagroda. I właśnie pytałyśmy o te plusy i minusy uczestnictwa w tym systemie konkursowym. Więc właściwie to były jakieś takie podstawowe rzeczy, które potrzebowałyśmy wiedzieć, żeby w ogóle mieć też jakieś takie potwierdzenie naszych domniemań albo opinii po prostu zasłyszanych od innych osób.
I no, ankieta to nie jest jedyne działanie, które wykonałyście w ramach tej wystawy. No i czy możecie opowiedzieć trochę, co tam się w tej galerii jakby znajduje? Bo są artyści zaproszeni, są wywiady, takie kuratorki. Możecie coś powiedzieć, co tam jest jakby więcej na tej wystawie?
Jasne. To tak, na wystawie znajduje się kilka różnych elementów. Jednym z nich jest takie podsumowanie naszych badań artystycznych w postaci takiej kolażowej mapy myśli, na której to mapujemy różne zagadnienia właśnie związane z tym tematem konkursów i rywalizacji. Tam na tej mapie myśli znajdują się różne cytaty z książek, właśnie jakieś fragmenty listów odrzucających nasze projekty, różnego rodzaju memy, także gesty oporu, czyli właśnie różnego rodzaju wydarzenia, które się miały miejsce w ostatnich latach, czyli właśnie to dzielenie się różnymi rodzajami nagrodami i tak dalej. To wszystko dopełnia ten cykl wywiadów, o którym już mówiłyśmy, a także biblioteka, która też stanowi właściwie taką formę tutaj jakby dopełnienie tego naszego researchu, badania artystycznego, czyli jest to kilkanaście różnych książek, które problematyzują pracę artystów i artystek i tematy związane właśnie też z prekariatem, z samoorganizacją i tak dalej. A ta biblioteka znajduje się na specjalnie wytworzonym obiekcie Ula Pazniaka, artysty, który w swojej właśnie tej realizacji odwołuje się do socjalistycznych bibliotek, czyli takiego konceptu, który miał organizować czas wolny robotników i zachęcać ich do samoedukacji i po prostu czytania, tak? A następnie także zaprosiłyśmy projekt, znaczy zaprosiliśmy artystę pochodzącego z Niemiec, Florian Egerman, który prowadzi taką instytucję absurdu, która się nazywa Failed Artists International, czyli zrzeszenie, które, czy właściwie organizacja, która zrzesza artystów upadłych, czy które ponieśli, nie wiem jak to przetłumaczyć, failed, no upadłych, które ponieśli porażkę.
Przegranych.
O, przegranych, dzięki. Przegranych artystów. Jest to taka instytucja, do której można właśnie na naszej wystawie aplikować, więc zachęcamy wszystkich, którzy odwiedzą Arsenał, żeby aplikowali koniecznie i dołączyli do tego, do tej jakże wspaniałej instytucji. Należy się tam po prostu podzielić swoją porażką, a następnie wysłać ją do Floriana, on wtedy mam nadzieję, że wszystkich zaakceptuje i nikogo nie odrzuci. A także specjalnie przygotowany zin, tak, wydawnictwo Bomba przygotowało dla nas zin o różnego rodzaju praktykach do it yourself, czyli po prostu jak robić fajne rzeczy bez kasy, jak sobie radzić w takiej trudnej rzeczywistości, kiedy nie mamy dofinansowania i jak po prostu zrobić właśnie zina, koncert, benefit czy jakiekolwiek inne wydarzenie i tam po prostu jest taki poradnik, jak sobie z tym poradzić. Tak.
Tak i właściwie te wszystkie rzeczy, które zebrałyśmy, one są trochę o rozpoznaniu naszej sytuacji zawodowej i prekarnej pozycji. A ja bym się chciała trochę skupić bardziej na tym zinie DIY wydawnictwa Bomba, ponieważ dziewczyny same tworzą Open Call, Małgorzata i Nina. Działają bardzo w polityczną stronę, zbierając teksty, rysunki, ilustracje i po prostu wydają to w ziny jako jakiś taki głos, który daje wydźwięk różnym ideom. I one same też mówią, że one jakby są nastawione na samoorganizację i sieciowanie. I interesują ich bardziej osoby wykluczone, które są gdzieś tam na marginesie, które nie zaistniały w mainstreamie. Też nie są nastawione na zarobek. Całe fundusze ze sprzedaży zinów idą na technikę RISO, na którym drukowane są ziny, ale też one organizują benefity i wystawy, które skupiają naprawdę wokół siebie niesamowitą społeczność i budują po prostu oddolne wsparcie lokalnie. I z tej naszej perspektywy jest to bardzo cenne i właśnie jakby praca w takich społecznościach, ona przynosi o wiele więcej korzyści niż właśnie udział w takich konkursach organizowanych na dużą skalę. I co ciekawe, ich kryterium wyboru jest takie, że one po prostu odrzucają rzeczy ewentualnie, które mogłyby być dla kogoś obraźliwe. Czyli tak naprawdę jakby starają się, żeby wszystko weszło w zin, ale jeśli treści są homofobiczne, no to wtedy jakby mówią jasno, że nie. I też same pokazują w tym zinie, jak stworzyć własne wydawnictwo, więc dzielą się tą wiedzą, która w przypadku jakby bycia na akademii nie dzieli się nią. Młode osoby nie są przygotowane do tego, jak wyglądają te realia.
No to taki artystyczna wersja artysty zawodowca, tylko bez bankowego patronatu.
A Olga opowie się, przepraszam jeszcze tylko, bo tak, no jeśli tak. Pytałaś o to, co jest na wystawie, Olga opowie się jeszcze może o programie towarzyszącym, bo to też dziś przybyło się na wystawę
tak,
w ostatnich dniach.
Tak, bo ogólnie rzecz biorąc, jakby my działałyśmy bardzo na takim znajdowaniu różnych praktyk, I raczej nie negowałyśmy ich, tylko starałyśmy się uwidocznić, mając tą perspektywę, że wystawa o porażce odbędzie się w instytucji, która ma jakby możliwości stworzenia debaty. I zaprosiłyśmy kolektyw złożony z młodych artystek, głównie z Warszawy, to jest kolektyw Haft.
Który ma też audycję w Radiu Kapitał i tak właśnie odkryłyśmy kolektyw Haft, warto podkreślić. A.
Tak, tak. Jest to 10 osób aż, które wszystkie postanowiły przyjechać do przestrzeni wystawy, organizować warsztat. One przygotowują aktualnie spektakl Grubsza Skóra i też zajmują się jakby analizą identyfikacji swojej, czyli bycia młodą artystką, która ma perspektywę debiutu, jakby zastanawiają się, jak sobie radzić, ale też budują ogromną sieć wsparcia. I zrobiły na wystawie warsztat Człowiek gruboskórny, aby wyhodować grubszą skórę i uodpornić się jakby na negatywne czynniki wynikające z funkcjonowania. Początkowo ich ideą było to, żeby jakby wypisać te wszystkie troski swoje, ale też uczestników warsztatów i obudować je w manekina, ale okazało się, że jednak powstał patchwork, który umieściłyśmy na środku ostatniej sali, gdzie są wypisane właśnie różne porażki, kompleksy, traumy, nie tylko odnoszące się do pola sztuki, ale też życia. Więc ten obiekt już można zobaczyć i wcześniej go nie było w przestrzeni, ale też Haft wniósł taką bardzo fajną energię i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogły też zobaczyć spektakl, na którym pracują. Jestem bardzo ciekawa.
Ja jeszcze mam takie, wiesz, dwie wątpliwości. Pierwsza jest taka, że na przykład, nie wiem, jak na przykład ten, zaraz, kto to był? Ul Paźniak stworzył ten jakby grupę, czy jakby, jak to nazwać? Powiedzmy tą grupę przegranych artystów, że tam możesz dołączyć do tego.
Florian,
Failed Artists tak. International. I czy to przypadkiem takie celebrowanie tej porażki, jakby na przykład dołączenie do takiej grupy, nie jest trochę na przykład naznaczające, że jakby... czy jest jakiś taki element, powiedzmy, empoweryzujący w tej sytuacji, że powiem sobie, okej, no jesteśmy tymi przegranymi, no i super.
No właśnie samo to, jak on wykonuje ten performance, jest tam aplikacja, jest to podzielenie się tą porażką, są brawa i wszyscy się cieszą. Jakby to jest ta instytucja absurdu. My dostałyśmy od Floriana czapki, Failed Artists International, które z dumą nosimy, ale też co ciekawe, jakby jedna z artystek, która była na wystawie, Diana Lelonek, zapytała Floriana, czy ona może jakby zaaplikować, jak przekroczy 35 rok życia. Że jakby może teraz jest sukces, wszystko dzieje się w dobrym tempie, ale jakby trzeba sobie już szykować grunt na czas, kiedy skończą się jakby możliwości wsparcia.
Tak, ale myślę, że on też w ogóle, co jest fajne, że on nie stawia takiej w ogóle jasnej granicy pomiędzy tym, co jest sukcesem, a co jest porażką. I w zasadzie jego działania właśnie jest bardzo wyzwalające i wzmacniające, wydaje mi się, bo po prostu o porażkach zazwyczaj się nie mówi na głos, albo jesteśmy tak nauczeni po prostu, że na Instagramie wrzucamy sobie na stories tylko rezydencje, na które się dostaliśmy i list zapraszający. Nie wrzucamy przecież odrzucających jakichś tam listów i porażek, prawda? Więc myślę, że to ma właśnie bardzo duży potencjał po prostu takiego wyzwolenia się i przyznania się. Jest po prostu na takiej granicy gdzieś tam żartu.
Kolejny problem to jak na przykład wy tam piszecie, że no, was interesuje ten problem bezproduktywności, porażki, to czy jakby zajmowanie się tą jakby... Jakby mnie zastanawia, co można wyciągnąć z kategorii na przykład bezproduktywności w momencie, kiedy pracując już na nim, jakby odwracacie trochę kota ogonem, że jakby jesteście bardzo produktywne, bardzo dużo robicie i w zasadzie no, kapitalizujecie całą tą taką sytuację tego impasu, że wiecie, z jednej strony niby przegrana, niby jakiś tam, nie wiem, uwiąt kariery i nie, taki powiedzmy jako idea, a z drugiej strony można to po prostu doskonale jakby sproduktywizować i jakby jesteście w tej machinie kapitalizmu, hurra, ciągle jakby jesteście na powierzchni, jakby nawet jako fail artists.
Mhm. Kto chce zacząć, Olga? Czy ja? Ja? No to jest bardzo dobre pytanie, bardzo podchwytliwe. I faktycznie o tym też myślałyśmy, ale jednak tak jak już gdzieś tam to się pojawiło wcześniej, naszą intencją jest przede wszystkim wyprodukowanie jakiejś dyskusji na ten temat, a do, żeby to w ogóle się odbyło, do tego po prostu wręcz fantastyczne warunki stwarza po prostu instytucja, tak, że możemy wykorzystać właśnie ich przestrzeń, ich zasoby, ich widzialność, właśnie po to, żeby podjąć się tego tematu, a jak wiemy w Polsce jeszcze jest sporo pracy w tej materii. Tak, instytucje po prostu mogą mieć duży wpływ na to, żeby taką dyskusję wygenerować i ją buforować, a także po prostu wytwarzać jakieś nowe mechanizmy, więc, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś takiego, jakiejś dużej, nie ma w tym jakiegoś absurdu, że wykorzystujemy po prostu ich zasoby po to, żeby po prostu opowiedzieć o tym, co wydaje nam się, że powinno być po prostu zmienione w przyszłości.
Tak, ale też wydaje mi się, że nie do końca trafnie jakby rozpatrujesz tą wystawę, bo bardziej zajmujemy się nad produkcją niż bezproduktywnością i kategoria bezproduktywności raczej pojawia się tutaj w rodzaju jakiejś takiej queerowej opozycji, która może być jednym z mechanizmów oporu, a nie jakby kapitałem symbolicznym, bo czy można coś kapitalizować będąc w opozycji do kapitalizmu? No na pewno jakby osobami, które kapitalizują to są właśnie, nie wiem, krytyczki czy instytucje, czy cały ten system, który czerpie z produktywności i tego namnożenia wniosków i propozycji. My też jakby byłyśmy odrzucone z tą ideą w takich miejscach, które deklarują bardzo niezależny program. Najpierw dostałyśmy jakiś taki fatalny feedback z bardzo małej galerii, która działa oddolnie, jak chciałyśmy zrobić tą wystawę w 2018 roku. Później aplikowałyśmy do innego miejsca, które jest nastawione na edukację i eksperyment. I też dostałyśmy odmowę i dopiero jakby Zofia Nierodzińska napisała do nas maila pod tytułem Accepted Proposals. Jakby otwierając tą dyskusję i jakby my nie tworzymy czegoś, co da się urynkowić w tym momencie.
Dokładnie.
No, ciekawa jakby jest propozycja akademiczek, które miały równoległe otwarcie wystawy Siostra Ziemia w Galerii Arsenał w przestrzeni na dole przy księgarni, które jakby automatycznie stwierdziły, że my powinniśmy zacząć edukować jakby studentów i że to jest świetny pomysł na wykład czy warsztat i że jakby da się to załatwić i jakby...
Czyli artysta, zawodowiec jednak.
Tak, artysta, zawodowiec. Się być w tym programie, no, mieć swój panel edukacyjny tam.
No tak, ale z drugiej strony akademiczki jakby też mówią o tym, że one wiedzą o tym systemie i znają to, jak to funkcjonuje, ale artyści za późno się orientują. Jakby to właśnie rolą akademii jest ta edukacja o tym, jak zwiększyć swoją produktywność albo jak zaniechać produktywności, czy jak wycofać się z pola sztuki bez poniesienia porażki i przekierować swoją na przykład energię na sektory, w których można zarabiać, albo jakby po prostu zmienić ten system, no nie, bo to jest takie pole eksperymentu i jakby gdzie go nie robić, jak właśnie w przestrzeni jakby instytucji, ale też właśnie atmosfery queerowej porażki.
No ale wiecie, to chyba żadna uczelnia w Polsce nie uczy takich rzeczy. Nie tylko artystyczne, ale w ogóle humanistyczne, czy no jakby nie ma takiej dyskusji o tym, jak sobie, to chyba powinno być już na poziomie jakiejś edukacji podstawowej. Zanim zdecydujesz się na ten wspaniały krok aplikacji na jakieś studia, w ogóle, czy wiesz, co robisz? Ja nie wiedziałam, co robię, jak aplikowałam na studia. I później się zorientowałam, że jestem w jakiejś takiej dziwnej sytuacji osoby, która nie do końca jest społecznie potrzebna, że muszę sobie tą wartość sama wyprodukować i jakby skakać jak małpka, żeby jakby uzmysłowić, że czy jakby, nie wiem, zaistnieć i tak dalej. Ale pomijając to, jeszcze mnie zastanawiało, bo powiedzieliście o tym negatywnym feedbacku. Nie musicie mówić, co to za instytucje, ale na czym polegał ten negatywny feedback? Jakie były zarzuty wobec waszego projektu?
Kurczę, ja już nie pamiętam. Ty, Olga, pamiętasz?
Ja pamiętam, bo sobie odświeżałam te maile przed wystawą. No przede wszystkim jakby postawienie nas perspektywie jakiejś roszczeniowości, co jest definicją chyba pokolenia. Mm-hmm. No to były takie zarzuty odnoszące się do tego, że koncepcja chyba nie jest do końca dopracowana i że pokazanie właśnie odrzuconych wniosków z tego pierwotnego open calla, który w ogóle zaczął nasz projekt, nie jest okej. Nie jest też ciekawa artystycznie, no nie? Że jakby podzielenie się tym niekoniecznie dla tej osoby, która kuratoruje to miejsce, coś niosła, a w drugim miejscu po prostu była ogłoszona lista osób, które dostały się w to miejsce, jakby nie dostałyśmy żadnego feedbacku. Co jest w sumie ilustracją tego, jak to wygląda, bo po prostu często osoby dowiadują się o niedostaniu się do jakiegoś programu albo ze zbiorczego maila, albo ze strony internetowej, albo przypadkiem przez znajomych. Więc to też jest jakby problem dotyczący odpowiedzi, kultury, wypowiedzi, komunikacji w ramach pracy, którą się wykonuje. Jakby dużo elementów nie jest jasne i klarowne.
No cóż, tak wygląda funkcjonowanie w zhierarchizowanym środowisku pracy. No. A zastanawiam się też, czy coś jeszcze planujecie robić z tym tematem, bo teraz jest ta wystawa, są jakieś takie, powiedzmy, te rezultaty tego waszego w zasadzie dosyć długiego działania. I czy coś jeszcze się wydarzy?
Na razie chyba odpoczywamy, nie, Olga?
No niby odpoczywamy, ale gdzieś tam te dyskusje narastają. Mhm. I zobaczymy. Na pewno nie chcemy zamykać dyskusji, chcemy ją otworzyć, bo ona do tej pory, może ona w ciągu kilku ostatnich miesięcy bardziej wybrzmiała, ale wcześniej nie było jej. Jesteśmy jakby bardzo chętne, żeby się podzielić tym doświadczeniem i może próbować budować tą utopię. Też to sieciowanie z wydawcami niezrealizowanych projektów czy innymi osobami jakby w tym pomaga.
Tak, no i też obserwujemy to, co się teraz w zasadzie dzieje, bo tak naprawdę ta wystawa otworzyła się w takim dosyć gorącym momencie, jeśli chodzi o polską dyskusję
Chociażby wystarczy wspomnieć zrzutkę Piniaka, tak, który zbierał kasę na transport swoich prac, czy ta mała afera z pracą Natalii Galasińskiej, która musiała zostać zezłomowana. Więc jakby obserwujemy też to, co się dalej wydarza.
Też ta dyskusja wokół pracy Pawła Kazmina podczas dyplomu w Gdańsku, to było bardzo interesujące, przykre, ale też zastanawiające.
No, ja z tego, co widziałam, no to w Gdańsku odbyło się też taki manifest uczestników, którzy też domagali się różnych socjalnych gratyfikacji jako ci roszczeniowcy. Przypomniało mi się też, że wy chyba byłyście swoją drogą, pisałyście i byłyście sygnatariuszkami pierwszego listu do artystycznej podróży Hestii w sprawie warunków pracy. Jakoś wtedy ten list no, chyba przeszedł zasadniczo bez echa, bo to jeszcze było chyba za wcześnie, środowisko nie było aż tak bardzo zainteresowane. No tak czy siak, dziewczyny, trzymam za was kciuki, żeby to kapitalizowanie porażki wam się coraz bardziej opłacało, żeby cała ta dyskusja o i konkursach, i o rywalizacji zmierzyła w jakimś, nie wiem, takim sensownym kierunku. Nie skończyło się na jakimś środowiskowym hejcie, tylko jednak, żeby ci te artystki i artyści zyskali. Tak, no i przypomnę, że moimi rozmówczyniami była Olga Dziubak i Jolanta Nowaczek. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję.
Dzięki.
A słuchaczom do usłyszenia w następnym odcinku Godziny Szumu. Radio Kapitał.